Przed mikrofonem Sławek Kulesza. Serdecznie witam w kolejnej odsłonie Wieczorynki Naukomanów. O czym będzie dzisiaj? Sprowokowany zostałem troszkę rocznicą urodzin ewangelisty Torricellego i przyszło mi do głowy, że dawno nie było nic w Wieczorynce o ciśnieniu. Pomyślałem sobie też o studentach, zwłaszcza studentach pierwszego roku, zaczynających swoją przygodę akademicką, którzy przeskakują, dla niektórych jest to bardzo duży przeskok z sal szkolnych do sal wykładowych, do sal ćwiczeniowych, do sal laboratoryjnych, dla których jest to olbrzymia zmiana sposobu uczenia się z takiego szkolnego na akademicki. I pomyślałem sobie, że są oni obecnie pod olbrzymim ciśnieniem, więc żeby trochę tą atmosferę rozluźnić, postanowiłem, że dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o ciśnieniu. Czym jest ciśnienie? Okazuje się, że ciśnienie, jeżeli chodzi o definicję, jest zdefiniowane bajecznie prosto. Ciśnienie jest to siła parcia działająca na jednostkę powierzchni. Oczywiście w kierunku prostopadłym, w kierunku normalnym do tej powierzchni, czyli prostopadłym. Jednostką ciśnienia jest Pascal. 1 Pascal to jest ciśnienie, które odpowiada naciskowi działaniu siły 1 Newtona na powierzchni 1 metra kwadratowego, Newton na metr kwadratowy. Niewiele to jest, ale zanim przejdziemy sobie, żebyśmy do uświadamiania, jak dużo to jest 1 Pascal albo jak mało, to najpierw zastanówmy się, skąd się bierze ciśnienie w płynach, w gazach i w cieczach, zwłaszcza te pierwsze na początek będą mnie interesować. Chociaż w cieczach również mechanizm jest bardzo podobny, z tym, że w gazach jest on bardziej czytelny. Gazy są zbiorami bardzo wielu cząstek. W niewielkiej objętości gazu znajdują się miliardy, miliardów cząstek. Dość powiedzieć, że w warunkach normalnych, czyli pod ciśnieniem atmosferycznym właśnie, takie jakie mniej więcej teraz wokół siebie mamy, w temperaturze pokojowej, 1 mol gazu, czyli troszkę ponad 22 litry gazu, zajmuje objętość nieco ponad 22 litrów, a w tej objętości znajduje się 602 razy 10 do 20, prawie 10 do 24 cząsteczek. Olbrzymia liczba. No i te cząsteczki oczywiście cały czas zderzają się ze sobą. W pierwszym przybliżeniu możemy uznać, że te zderzenia są sprężyste. W pierwszym przybliżeniu możemy uznać, że cząsteczki są z kulkami idealnymi, sferami. W pierwszym przybliżeniu możemy też uznać, że cząsteczki poza zderzeniami w żaden sposób ze sobą nie oddziaływują, czyli się nie przyciągają na przykład na odległość, co występuje w rzeczywistych gazach. Jeżeli te trzy założenia są spełnione, elastyczność zderzeń, sprężystość zderzeń, brak oddziaływań na odległość i sferyczna symetria, czy niewielkie rozmiary, może tak. Cząstki gazów są masami punktowymi. To jest bezpieczniejsze założenie. Wówczas o takich gazach mówimy, że są gazami doskonałymi i dla takich gazów doskonałych można w prosty sposób zdefiniować zależność między ciśnieniem a pewnymi parametrami gazu. Wychodzi się od drugiej zasady dynamiki, że siła to jest zmiana pędu cząsteczki. No i zakłada się tak, skoro cząsteczka uderza, powiedzmy, że chcemy policzyć ciśnienie wywierane przez taki gaz na ściany naczynia. Więc cząsteczka uderzając sprężyście w ściankę naczynia, jej składowa prostopadła do ściany zmienia się na przeciwną. Czyli z prędkości powiedzmy plus V zmienia się na minus V. W związku z tym zmiana pędu takiej cząsteczki wynosi 2 razy masa razy prędkość. Jeżeli tą wielkość podzielimy przez czas, w jakim zderzenie się dokonuje, no to dostaniemy siłę. To jest druga zasada dynamiki, zmiana pędu w czasie. Ale nie znamy czasu zderzenia, tym niemniej możemy sobie oszacować czy przybliżyć czas tego zderzenia, dzieląc przez siebie podwojoną drogę przebytą przez cząstkę tuż przed zderzeniem i po zderzeniu przez tą prędkość, którą cząstka posiada. No i dochodzimy wówczas do wniosku, że siła wywierana przez jedną cząstkę to jest nic innego jak masa tej cząstki razy kwadrat prędkości tej składowej prostopadłej do powierzchni ścianki dzielone przez średnią drogę swobodną. Jeżeli uznamy teraz, uwaga, bo tu jest ciekawe założenie, ponieważ cząstka może się poruszać w dowolnym kierunku, a nas interesuje tylko prędkość w kierunku prostopadłym do ścianki, w związku z tym prędkość całkowita jest kwadrat prędkości całkowitej, jak to wektor, jest sumą kwadratów składowych tej prędkości składowych tej cząsteczki we wszystkich możliwych kierunkach, czyli w trzech możliwych kierunkach. W związku z tym mamy coś takiego, że v kwadrat to się równa vx kwadrat plus vy kwadrat plus vz kwadrat. A ponieważ zakładamy, że cząstka może się poruszać wzdłuż każdego kierunku z jednakowym prawdopodobieństwem, więc w gruncie rzeczy możemy zapisać na przykład, że to jest 3 razy vx do kwadratu, co nam daje, że Vx, czyli ta składowa, którą uznajemy za tą składową prostopadłą do powierzchni zderzenia, to jest 1 trzecia V kwadrat. No i dostajemy końcowy niemalże wzór, że siła, z jaką zbiór cząsteczek, z jaką pojedyncza cząsteczka oddziałuje na ściankę naczynia, to jest masa tej cząsteczki razy kwadrat jej prędkości całkowitej podzielone przez 3 drogi swobodne. Jeżeli to jeszcze pomnożymy przez liczbę cząsteczek w naczyniu, czy liczbę cząsteczek uderzających w jednostce czasu o ściany naczynia, no to dostaniemy siłę całkowitą wywieraną. No to teraz wystarczy podzielić przez powierzchnię i dostajemy wzór na ciśnienie. Czyli ciśnienie wywierane przez zbiór cząstek gazu doskonałego to jest nic innego jak liczba tych cząstek mnożona przez masę jednej cząsteczki razy kwadrat średniej prędkości, przy czym o tym uśrednianiu powiem za chwilę, na czym ono polega, dzielone przez 3 razy objętość całego naczynia. Tylko tyle i aż tyle. Dzięki temu wielkość makroskopową, jaką jest ciśnienie, możemy połączyć ze sobą ciśnienie i objętość, bo to są dwie wielkości makroskopowe, czyli definiujące stan całego gazu. Możemy połączyć sobie z wielkościami mikroskopowymi, takimi jak chociażby liczba cząstek, masa jednej cząstki gazu i prędkość uśredniona. A do problemu prędkości wrócimy za chwilę.